Gościem audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Kłaniamy się, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chcemy popatrzeć na to, co wydarzyło się 15 października na ostatnie wybory parlamentarne, Sejm, Senat, ale także referendum ogólnokrajowe. Właśnie z tej takiej socjologicznej strony przede wszystkim pierwsze pytanie, bo trudno oprzeć się wrażeniu, że jakiś ogromny wkład w wynik tych wyborów i frekwencję miała tym razem ta najmłodsza grupa społeczna, 18-29 lat, bo i frekwencyjnie bardzo mocno, ale też jeżeli chodzi o preferencje wyborcze, właśnie w tej najmłodszej grupie wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zajęło ostatnie miejsce z tych partii, które dostały się do parlamentu. Jak pan profesor by taki wynik skomentował?
No tak, no z jednej strony ogólnie frekwencja, wysoka frekwencja w wyborach to jest jeden z takich istotnych wskaźników jakości społeczeństwa obywatelskiego, więc im wyższa frekwencja, no tym ta jakość ma być większa. Z drugiej strony jednak powinniśmy się, prawda, cieszyć, że no, młodzi są aktywni i że młodzi chcą uczestniczyć w wyborach. Tylko zawsze a jak te wybory się traktuje, czym one są dla tych, którzy zwłaszcza w młodym wieku no podejmują się wskazania ludzi, którzy lata będą ponosić odpowiedzialność za losy Polski. I tutaj pojawia się szereg wątpliwości. Mam takie wrażenie, że ta mobilizacja ludzi młodych ma w sobie coś z takiego emocjonalnego poruszenia, z takiej wręcz zabawy rozpropagowali różnego rodzaju ci, którzy organizują takie akcje, nawet takie charytatywne. Tutaj bym do pana Owsiaka nawiązał. Robię to dlatego, że sam się pokazał na scenie politycznej i zaangażował się politycznie, mimo że przez lata twierdził, iż zajmuje się tylko działalnością charytatywną. I jakoś ta akcyjność przez niego promowana, zdaniem takie skrzyknięcie. No właśnie, że to rodzaj takiego skrzyknięcia młodych ludzi, którzy jak to wielokrotnie czynią w ramach takich czy innych postanowili zabawić w zabawę pod tytułem odsuniemy PiS od władzy. Nie wszyscy młodzi ludzie się zachowywali, ale pewnym zjawisku, pewnym mechanizmie, który niewątpliwie przyczynił się do tej bardzo wysokiej frekwencji wśród bycie na nie, które także no, charakteryzuje tych, którzy w młodym wieku w ogóle nie lubią żadnej formy władzy i zawsze są przeciwko władzy, bez względu na to, czy to jest taka, czy inna opcja. I chętnie właśnie krzyczeć i skierowane przeciwko władzy.
Panie profesorze, to jest jedna jakby kwestia, te osoby najmłodsze, ale też patrząc na najstarszych, wśród emerytów, tych młodszych emerytów po 60 roku życia, ale też tych starszych, Prawo i Sprawiedliwość miało większość, wygrywało, ale też to poparcie nieco spadło, więc pytanie, czy ludzie nie biorą pod uwagę tego, że otrzymali kwestie 13, 14 emerytury, zwolnienia z podatku. To samo tyczy się tych młodszych osób, prawda? Bo większość tych, którzy głosowali po raz pierwszy na przykład, korzystała z programu 500+. Czy przed 26 rokiem życia zerowy podatek. Czy to nie miało żadnego wpływu? Czy młody człowiek, czy starszy też nie zdawał sobie z tego sprawy? Albo po prostu nie brał tego pod uwagę przy karcie wyborczej?
Ja myślę, że mógł brać pod uwagę. Pamięta ojciec i myślę, że radiosłuchacze także pamiętają niektórych emerytów, którzy jeszcze w tej kampanii wyborczej wyrażali swoją niechęć do PiS-u, mówiąc, a czy ja ich prosiłem o czternastkę? Czy ja chciałem o trzynastkę? Po co mi to dali? Chcę przez to powiedzieć, że są różni emeryci. To nie chodzi tylko, że są ci najbogaci, którym tego typu dodatki no niewiele zmieniają w ich sytuacji materialnej, ale jest też wielu takich emerytów, no, którzy pracowali w zawodach, które, no, które świadczy ich po drugiej stronie barykady. Jak wszyscy brali 500+, to oni oczywiście, gdy te pieniądze trzynastki, czternastki czy podwyżki były, brali je, ale nie traktowali to jako zobowiązanie wobec PiS-u, tylko traktowali to jako takie straty, które były przez PiS. To były różne straty, powiedzmy emerytury resortowe, w ten sposób próbowały rekompensować sobie te straty, prawda, wynikające z obniżenia ich uposażenia. Traktowali to trochę tak na takiej zasadzie, bierzemy pieniądze, ale nie podejmujemy się żadnego zobowiązania, więc chciałbym, abyśmy też tych emerytów no, zauważyli, ja to myślę, gdy weźmiemy to w liczbach bezwzględnych jest taki ten odsetek, który powodował, że nie głosowali mimo tych działań rządu na Prawo i Sprawiedliwość.
Panie profesorze, pytanie, co dalej? Przyjmując założenie, że obecna opozycja, czyli Donald Tusk wraz z Szymonem Hołownią, z Władysławem Kośniak-Kamyszem i z Lewicą ewentualnie też stworzą rząd, czy oprą się na tej grupie społecznej, tej najmłodszej, na tych, którzy dzięki którym głosom oni zdobyli tę większość, czy będą realizowali jakieś inne założenia, czy tu pójdą w ruch bardziej kwestie polityczne, merytoryczne, czy sprawy światopoglądowe, bo obiecali jedne i drugie kwestie jak najszybciej w ciągu 100 dni załatwić.
Znamy działania znaczących polityków opozycji, którzy zajmują stanowiska prezydentów, burmistrzów dużych miast, prezydentów zwłaszcza. I widzimy, że to, co im wyszło, to właśnie realizowanie światopoglądowych programów. One są łatwiejsze. One są często kosztowne, bo ja nie chcę powiedzieć, że tańsze, ale właśnie umożliwiają dosyć szybkie, bezproblemowe pokazanie, zobaczmy, czy rozwiązaliśmy jakiś problem, bo wprowadziliśmy jakąś tam kartę, zbudowaliśmy jakiś przytułek, to nie mówię o osobach, prawda, o właściwych przytułkach dla osób, które tego potrzebują, no ale powiedzmy gdzieś tam dla osób, które uciekają z domu, bo nagle odkrywają, że mają jakieś inne preferencje seksualne. Zatem tego typu inicjatywy na pewno pojawią się najwcześniej. Myślę, że przez długi czas będą zakładnikiem sukcesu PiS-u, myślę o opozycji, i tak jak deklarowali, nie będą mogli się łatwo wycofać z tych rzeczy, które Polacy otrzymali. No natomiast pytanie, jak długo wytrzymają to finansowo, zwłaszcza w sytuacji, gdy się okaże, iż muszą spłacać szereg długów zaciągniętych u tych, którzy między innymi pracowali od lat nad tym, aby opozycja powróciła do władzy. Nie chcę już mówić o jakichś poważnych sprawach w takim znaczeniu geopolitycznym. Natomiast no ten sojusz polityczny, który chcą zawrzeć, jest tyloma niewiadomymi obarczony, że no, więcej jest tego ryzyka i obawy, że nie będzie lepiej, że w dużej mierze pewne rzeczy zostaną zaprzepaszczone, choćby dlatego, że w jakiejś wrogości politycznej ci, którzy programowali pewne działania, zostaną szybko wyrzuceni z działania, gdzie możliwe. No i ta kontynuacja nie jest wtedy możliwa. No i to są te obawy, prawda, że nawet tam, gdzie by jakaś dobra wola była ze strony tych, którzy obejmą władzę, no to mogą po prostu przez właśnie taki zwykły akt zemsty nawet nie wiedzieć do końca, jak to zrobić, żeby kontynuować pewne procesy zgodnie z celami założonymi i przyjętymi planami.
Na pewno najbliższe dni i tygodnie będą bardzo ciekawe, ale też decydujące o przyszłości Polski na najbliższe. To bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I miejmy nadzieję, że nie będzie źle.
Dziękuję. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, był naszym gościem.